A naszym kolejnym gościem jest pani poseł Koalicji Obywatelskiej Marta Wcisło. Witam serdecznie na antenie Radia Wnet, pani poseł.
Witam pana, witam państwa. Jest mi bardzo miło gościć u państwa.
Nam również. Od razu spytam o to, co działo się w Sejmie przez dwa dni. Czytam różne doniesienia i niektóre nazywają to cyrkiem, że tak dużo się działo. Tak jak w cyrku, wszystko było, natomiast no, gdzie, czego możemy szukać w dalszych posiedzeniach, bo mam nadzieję, że pewne sytuacje się unormują. Wiemy już, że oczywiście marszałkiem został pan Hołownia, Szymon Hołownia. I natomiast duży spór o posadę wicemarszałka ze strony PiSu, Elżbieta Witek, nie jest dobrze odebrana, czy też wręcz no, nie może być według was, według Koalicji Obywatelskiej, więc dlaczego? Czym wam uwiera poseł Witek?
Na wstępie nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że to był cyrk. To było bardzo ważne posiedzenie Sejmu, pierwsze, 10. kadencji. Ono owszem wywołało wiele emocji, ale...
Ten drugi dzień, pani poseł, ten drugi dzień szczególnie, tak.
No ten drugi dzień był również niezwykle emocjonujący, a to ze sprawą posłów, ministrów rządu PiS, ponieważ panowie państwo nie mogą się pogodzić z przegraną i jest im obce zjawisko przegrywania głosowań sejmowych. To po pierwsze. Po drugie, ci państwo próbowali zdezorganizować pracę Sejmu, pracę marszałka Sejmu. Próbowali ośmieszyć nowo powołanego marszałka.
Ale czym? Pan Ziobro? Tak, Zbigniew Ziobro? O to chodzi, o tą sytuację? Czy wystąpienie pana Czarnka?
Zarówno pan Ziobro, zarówno pan Czarnek, jak i pozostali uczestnicy tego, to bym nazwała rzeczywiście cyrkiem. Mówiąc do marszałka, puknij się w głowę albo obrotowy marszałku, nie przystoi to funkcji posła, nie przystoi to funkcji.
Ale pani poseł, przepraszam, ja słuchałem wypowiedzi pana Szymona Hołowni, on wyraźnie powiedział, że doleciały do niego jakieś epitety gdzieś z dalekich stron sali, z tej jego prawej strony i on wyłapał, znaczy on jemu doniesiono, jakie to nazwiska, jeśli będzie to jeszcze raz, to on wezwie tak jakby na dywanik sejmowy. Więc to nie były takie epitety, które szły z trybuny poselskiej, z mównicy.
Z mównicy? Nie, oczywiście właśnie. One leciały z sali, natomiast za takie zachowanie pani marszałek Witek absolutnie albo ukarałaby danego posła, albo wykluczyła z posiedzenia obrad. Przerabialiśmy to wielokrotnie. Przez 4 lata pani marszałek absolutnie nierówno traktowała posłów opozycji i posłów partii rządzącej. Odbierała nam głos, przerywała wystąpienia, cenzurowała wystąpienia, wyłączała mikrofon. No i oczywiście organizowała słynną reasumpcję, co jest karygodne w momencie, kiedy PiS przegrywał. Ale ja jeszcze bym chciała powrócić do tego pierwszego dnia i do posiedzenia Sejmu, bo to niezwykle ważne posiedzenie Sejmu i niezwykle takie symboliczne, bo po 8 latach demokratyczna opozycja, dziś demokratyczna większość, wygrywa w Sejmie głosowania, ma swojego marszałka. Jest to niezwykle ważne dla tych 11,5 miliona obywateli, którzy powiedzieli dość bezprawiu i chcą przywrócenia właśnie praworządności.
No, ale pani poseł, ale jednak 7 milionów ponad głosowało też na PiS, prawda? Więc tutaj,
tak.
No właśnie,
absolutnie.
I teraz jeśli PiS, jest taki zwyczaj sejmowy, że jeśli chce tego konkretnie wicemarszałka, to w zasadzie wy się powinniście zgodzić. Niezależnie kto to jest, bo na przykład jest teraz drugi, miałem wcześniej rozmowę, jak pani wie, z panem Dariuszem Mateckim, który powiedział, że może to być nieobstawione stanowisko. I to będzie też takie uderzenie jednak w demokrację.
Absolutnie nie, dlatego że cały czas czeka miejsce w prezydium Sejmu, zarówno w Sejmie, jak i w Senacie, to po pierwsze. Po drugie, chcemy, aby ten Sejm odzwierciedlał poziom debaty publicznej, o którą prosili nas wyborcy, ale właściwie wszystkich opcji wyborcy nie oczekują debaty merytorycznej. Nie chcemy, aby na fotelu, na funkcję wicemarszałka pełniła osoba, która po pierwsze łamała zasady demokracji, regulamin Sejmu, która zarządzała reasumpcję. Jaką mamy gwarancję, że pani marszałek podczas prowadzenia obrad Sejmu nie zarządzi reasumpcji w momencie, kiedy uzna, że no, głosowanie jest przeprowadzone niezgodnie z ich oczekiwaniami. Tak nie może być. Chcemy wprowadzenia nowej jakości i nowych standardów, nowych demokratycznych standardów do Sejmu i mamy zapewnienia, że nowy marszałek Sejmu wszystkich posłów, wszystkich opcji będzie traktował jednakowo. My nie byliśmy przez 8 lat, a szczególnie przez ostatnie 4 traktowani tak samo, a każdy mandat jest tak samo ważny, jak bez względu na to, czy się ma władzę, czy się jej nie ma. Oddali na nas głos obywatele i oni oczekują od nas i zresztą od całej Izby określonego poziomu debaty, ponieważ ich reprezentujemy.
Tak, ale na przykład to, co obiegło media, poseł Tomasz Zimok, były świetny komentator, wyraźnie pokazuje gest środkowego palca w stronę przemawiającego jednego z posłów PiS i to tak też nie powinno być. To też wy rzeczywiście w całej koalicji, bo ja wiem, że przecież on jest z Polska, ten pan poseł jest z Polska 2050, ale to też powinniście w jakiś sposób na przykład no, rugać za takie rzeczy posłów ze swojego klubu. Bo dla mnie to było ewidentne, po prostu szydercze pokazanie środkowego palca.
Ja nie widziałam tego gestu i znając Tomasza Zimocha, a siedział koło mnie na początku 9. kadencji, poznałam nieco kolegę Zimocha. Nie chce mi się wierzyć w to, że, bo jest to niezwykle taki fajny, zacny człowiek.
Tak, ja znam też z czasów dziennikarstwa sportowego, rzeczywiście no, kultura słowa absolutna, to podkreślam.
Także tak. Nie chce mi się w to wierzyć, natomiast wszelkie gesty nieparlamentarne powinny być absolutnie piętnowane, bo nam zaufali obywatele, mieszkańcy danych regionów i chcieliby, abyśmy ich godnie reprezentowali i chcielibyśmy, aby Sejm 10. kadencji był oparty o merytorykę, o pragmatykę, a nie tylko i wyłącznie o taką pieniacką politykę.
Oby tak było. Pani poseł, a jak z rozliczeniem afer PiS-u, bo też przecież o tym mówicie, no przecież to z waszej strony leciało w stronę Zbigniewa Ziobry, że będziesz siedział i takie różne rzeczy. I na przykład pan Dariusz Matecki też mówił o tym, że jedna z pań prokurator ze Szczecina coś wobec niego ma jakieś zarzuty, on sam do końca nie wie jakie. Jak to będzie z tym rozliczeniem, z rozliczeniem powiedzmy PiS-u, no, poszczególnych ludzi? Mówi się przecież o tym, że TVP Info, tam będzie czystka prawdziwa na czele z redaktorem Rachoniem, być może z redaktorem Ziemcem. Czy ci ludzie się mają czegoś bać?
Na pewno ci ludzie, którzy złamali prawo, będą postawieni pod organy, pod odpowiednie organy i te organy, organy państwa, niezależne od polityków, będą oceniać ich pracę, ich działania, ich i te wszystkie afery, może tak to ujmę. Natomiast to nie będzie wendetta z naszej strony i zemsta, ale to będzie rozliczenie, które musi być, bo tego rozliczenia oczekują od nas Polki i Polacy. To rozliczenie trwonienia publicznej kasy, a można powiedzieć transferu publicznej kasy różnym agendom, różnym fundacjom związanymi z partią rządzącą będzie sprawdzane i będzie rozliczane, a na pewno powinny być rozliczone afery, które ewidentnie pokazują niegospodarność, które ewidentnie pokazują łamanie prawa. Myślę tutaj o aferze respiratorowej, o aferze maseczkowej i o wielu, wielu innych. Tak naprawdę my nie wiemy, co
Tak, z respiratorami to nie tyle rząd, co KGHM, który po prostu kupił bez certyfikatów i później na minę wrzucił tak naprawdę premiera Morawieckiego, który pojechał i nie wiem dlaczego rzeczywiście na baczność stał przed Antonowem, który przyleciał na Okęcie z niewłaściwymi maseczkami. Ja wiem, że takie rzeczy były, ale czy to rzeczywiście, czy za to aż tak trzeba... Dobrze, pani poseł, no to jeszcze jedna taka rzecz.
Ale to są, wie pan, publiczne pieniądze. Skoro obywatela ciśnie się i rozlicza z każdej złotówki, niech pan spróbuje do Urzędu Skarbowego nie zapłacić na czas podatku albo coś,
no ja
że
wiem,
tak powiem.
ZUS, tak, zdaję sobie sprawę.
Pan ścigany, jest pan rozliczany co do złotówki. Dlaczego tak, dlaczego taryfa ulgowa ma być dla innych? Nie, nie ma prawa być. Jesteśmy wszyscy równi według prawa i absolutnie każdy, kto podejmował decyzje związane z wydatkowaniem naszych publicznych pieniędzy, powinien być za to rozliczony. W przeciwnym razie każdy następny może sobie pomyśleć, no skoro inni nie byli rozliczeni, to dlaczego ja mam być? Nie, nie ma zgody na takie działania. Pieniądz publiczny powinien być oglądany 10 razy dookoła, zanim
Dobrze.
Zostanie wydana złotówka.
Z tym się, pani poseł, z tym się zgadzamy. Natomiast teraz tak, zmiany traktowania, traktatowe dyrektywy Unii Europejskiej. Czy my jesteśmy już gotowi na wprowadzenie euro? Czy my jesteśmy gotowi na wszystko to, co nam nakaże Unia do tego stopnia, że możemy, że po prostu no, będziemy musieli się zgadzać na wszystko, że nie będziemy mieli takiego swojego suwerennego zdania, no to euro to jest takim symbolem rzeczywiście. Każdy kraj, który wprowadził euro, obywatele po prostu płakali później, bo ceny szły diametralnie w górę. Mam rodzinę we Francji, to wiem, co mówię, bo po prostu dostali strasznie po 4 literach. Tak samo Włosi i my też to odczujemy. Hiszpania, my też to odczujemy. Czy my już jesteśmy gotowi na zgadzanie się ze wszystkimi dyrektywami Unii Europejskiej?
Przede wszystkim zacznę od tego, że nie ma mowy o zmianie dyrektywy. To, co dzieje się w Parlamencie Europejskim, nie jest nawet procesem inicjującym zmianę traktatów i dyrektyw. To jest dyskusja, a właściwie sprawozdanie kilku posłów, pięciu ugrupowań Partii Europejskiej na wniosek albo właściwie na skutek dyskusji, która rozpoczęła się w maju 2022 roku w związku z faktem, kiedy to jeden z krajów Unii Europejskiej, a konkretnie Węgry, były przeciwko wprowadzeniu sankcji na Rosję i rozpoczęła się wówczas dyskusja w zakresie zmiany niektórych zapisów traktatowych, ale zmiana zapisów traktatowych rozpoczyna się od rządu każdego kraju. Rząd każdego kraju musi wyrazić taką wolę, taką zgodę, a poprzedzone to jest zgodą parlamentów narodowych danych krajów. Trafia to następnie na forum Rady Europejskiej, gdzie zasiadają szefowie wszystkich rządów, premierzy, prezydenci. Następnie znowu jest procedowane na forum komisji, po czym ponownie wraca do parlamentu danego kraju i ponownie jest głosowane. To jest długa, skomplikowana procedura.
Niewątpliwie. Proszę, proszę.
To po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o kwestię euro, my jako kraj absolutnie nie jesteśmy gotowi na wprowadzenie euro do Polski, ponieważ zmiana waluty ma sens wówczas, kiedy waluta narodowa jest tak silna, że się nam po prostu to opłaca.
A nam się to nie opłaca, no taka jest prawda.
W tym momencie jest to absolutnie niekorzystne, nieopłacalne dla Polaków. Jest to niekorzystne dla polskiej gospodarki. Dlatego nikt w tym momencie nie mówi o zmianie waluty na euro. To jest takie straszenie Polaków. No, a to
pani Ursula von der Leyen, czy inny ważny, powiedzmy, wysoko postawiony polityk Unii nakaże, to tak trzeba będzie zrobić, jeśli będzie...
Nie, absolutnie nie. Nie ma takiej, nie ma takiej, tak nie wyglądają procedury, że ktoś komuś może nakazać wbrew woli parlamentu danego państwa, rządu danego państwa, jesteśmy zobligowani do wykonywania poleceń. Nie, absolutnie tak się nie dzieje i nie ma takiej drogi prawnej, nie ma takich procedur.
I jeszcze tak na koniec naszego spotkania, ja wiem, że temat jest bardzo duży, ale wzbudza duże też kontrowersje i dyskusje. Liberalizacja aborcji. Ja wiem, że wy jesteście za, jakby za tym, właśnie za tą liberalizacją, natomiast myślę, że też są w waszym klubie całym, myślę tutaj o całej koalicji, też takie opcje, które nie do końca się jakby zgadzają, no i też jednak Polki, które powiedzmy mają zupełnie inne zdanie na ten temat. Czy tutaj można złapać jakiś konsensus, czy absolutnie, na przykład Polska 2050 chciała referendum, prawda, w tej sprawie, a czy wasze stanowisko jest nieugięte?
PiS zniszczył kompromis aborcyjny, który funkcjonował w Polsce. Nie był idealnym rozwiązaniem, ale dobrze funkcjonował. Natomiast temat aborcji jest wywoływany celowo przez byłą partię rządzącą, ale też przez niektóre media, ponieważ jest to temat, który, z którym różne ugrupowania mają różne punkty widzenia. Ja powiem tak. W mojej ocenie, mówię to w moim imieniu, temat aborcji w naszym kraju zawsze wywoływał i będzie wywoływał ogromne emocje, ponieważ jesteśmy państwem katolickim, to jesteśmy państwem, w którym żyje dużo katolików, ale z drugiej strony jesteśmy państwem świeckim. I w mojej ocenie i ocenie moich znajomych, koleżanek, rodziny, przyjaciół, dla nas temat, a jesteśmy osobami wierzącymi, dla nas temat aborcji, ustawa aborcyjna nie jest wiodąca i nie jest problemem, ponieważ żadna katoliczka nie dokona aborcji. Żyjemy natomiast w państwie świeckim i musimy wiedzieć o tym, że w tym kraju żyją osoby, które mają inny punkt widzenia i żaden polityk, żadna polityczka nie powinna decydować za kobietę, która musi zdecydować, czy chce urodzić na przykład chore, niepełnosprawne dziecko. Przypomnę Państwu, że statystyki w Polsce są niestety w tym zakresie nie najlepsze, powiedziałabym straszne. Na 10 kobiet, które wiedzą o tym, że mają urodzić chore, niepełnosprawne dziecko, które za chwilę może umrzeć, 7 z nich zostaje porzucona przez swoich partnerów i one same zostają z tym problemem. Czy my, takie kobiety, też, politycy, podejmować decyzje? Dla mnie, jako osoby wierzącej, nie jest to problem, ponieważ ja nigdy nie dokonałabym aborcji, żadna katoliczka.
Absolutnie.
I nie mam mam prawa decydować za inną kobietę, czy inny, nie tylko kobietę, czy inną
parę. Tak, ale to też jest choroba, to jest oczywiście jedno, to absolutnie decyzja taka rzeczywiście ratująca często życie, natomiast też jest jeszcze drugi temat, dzieci niechciane po prostu, bo żyje w takich, a nie innych warunkach ekonomicznych i tak dalej, a zawsze można się odwoływać. Do przypadków, zawsze się można odwiedzać do przypadków, że Cristiano Ronaldo, co było potwierdzone i to on w swojej biografii napisał, on miał być dzieckiem właśnie niechcianym. Tam była taka decyzja, że ta piąta ciąża, bo to była u pani właśnie matki Cristiano, ciąża ostatnia, już niechciana, ale jednak, prawda, była decyzja i proszę. I takich przykładów jest kilka, więc tutaj bardziej...
Oczywiście, ale proszę zwrócić uwagę, że to była decyzja kobiety i ona dokonuje wyboru. Natomiast nawet jeśli w Polsce by funkcjonowało prawo o terminacji ciąży do 12 tygodnia, to ono nie jest obligatoryjne. Nikt nikomu nie każe, żadnej kobiecie, dokonywać tej terminacji. To nie jest nakaz, chodzi o to, szanowni państwo, aby to kobiety czy osoby, które mają w danym momencie problem, i mówię tu cały czas o tych chorych dzieciach, dokonywały same decyzji, bo zwróćmy uwagę na to, że Polki dzisiaj wyjeżdżają niestety dokonywać aborcji poza granicę.
Na Słowację, do Czech, wiem.
Tak. A propos Czech. Panie redaktorze,
ale pani poseł, ostatnie zdanie. Tak. A ja umówmy się po prostu na drugą część, prawda, po kolejnym posiedzeniu na przykład.
Dobrze. Czy,
oczywiście, że tak.
Ostatnie zdanie. Szanowni Państwo, Czechy mają najbardziej liberalną politykę aborcyjną. I co się dzieje? Rodzi się tam najwięcej dzieci. Najwięcej dzieci w Europie urodziło się w Czechach. Dlaczego? Dlatego, że kobiety nie boją się rodzić. Czechy nawet pobiły Francję, która była zawsze na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o przyrost naturalny. Teraz są Czechy. Myślę, że kwestia decyzji kobiety czy decyzji partnerów jest kluczowa. Nie powinni o tym decydować politycy, a zwłaszcza prokurator czy policjant, który stoi nad kobietą i pilnuje, czy ona poroniła, czy chce dokonać aborcji. To jest indywidualna sprawa kobiety czy osób, które dokonują
Generalnie na pewno jest to temat, którego nie da się zamknąć w kilku zdaniach nawet. No, powiedzmy, był to nasz temat, powiedzmy, z tych ważnych, czwarty, może piąty, więc takich rozmów pewnie jeszcze będzie dużo i każdy ma pewnie coś od siebie do powiedzenia, z własnego sumienia, z własnych przeżyć. I ja to jakby oczywiście, że tak. Natomiast tak, proponuję po prostu, nie, już dalej nie idźmy w tym kierunku, bo jeszcze byśmy mogli godzinę rozmawiać. Pani poseł, ja bardzo dziękuję i oczywiście zaproszenie na drugą część Open. Przyjmuje pani?
Przyjmuję, tylko wcześniej muszę troszeczkę wiedzieć.
Dobrze, oczywiście. Tak. Jak najbardziej. Jak najbardziej.
Mogłabym się z łączyć też.
Może też pani do nas przyjechać w samym sercu Warszawy, więc zapraszamy. Pani poseł, bardzo serdecznie dziękuję.
A ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję państwa.
Bardzo dziękujemy. Pani Marta Wcisło, posłanka Prawa i Koalicji, ale Koalicji Obywatelskiej, ale prawo przecież jest najważniejsze, no, żeby było prawo, prawda, żeby prawo było... Pani poseł, a ja chciałem powiedzieć, żeby prawo było przestrzegane. No, to...
Absolutnie
no tak,
ale... Nie...
Koalicja Obywatelska, no przecież no, mam przed sobą otwarte pani Marta Wcisło, pani poseł z Lublina, prawda? Okręg
Lublina,
wyborczy.
Tak.
No, ale ja wszystko wiem.
Lublina się łączymy. Tak. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy również Koalicję Obywatelską. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.